Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Aleluja! Chciałbym dzisiaj otworzyć Księgę Izajasza i zacznę ją po prostu czytać. Ona się zaczyna od słów: widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Izajasz, wielki Boży mąż. To jego imię, gdybym je miał wypowiedzieć po hebrajsku, to Jeszajach. Jeszajach. Co to znaczy? To znaczy Jahwe zbawia. W starożytności imiona ludzi miały wielkie znaczenie, ponieważ te imiona mówiły o tym, kim ktoś jest. I Izajasz miał cudowne imię. Jahwe zbawia. Urodził się około 760 roku przed narodzeniem Chrystusa. Mieszkał w tej południowej części Izraela. To były już czasy, kiedy Królestwo Izraela podzieliło się na dwie części. Na tą północną i na południową. Izajasz głównie działał w tej części południowej Izraela, w Judzie. Żył w czasach, w których miał nadejść, miał zostać wylany Boży gniew na Izraela z powodu jego odstępstwa. I tak jakby cały czas to widmo nadchodzącej burzy, najpierw ze strony Asyrii, a później ze strony Babilonii, gdzieś tam słychać w tych wszystkich jego proroczych słowach, które są zapisane w księdze Izajasza. Izajasz dzieciństwo spędził w beztroskich, luksusowych czasach panowania króla Uzjasza. Był nie byle kim. Izajasz był potomkiem króla, kuzynem Uzjasza. A więc moglibyśmy powiedzieć, że to był człowiek, którego byśmy nazwali arystokratą. A więc ktoś, kto był wybitną, można powiedzieć, osobistością, jeżeli chodzi o królestwo Judy. O żonie jego możemy przeczytać w 8 rozdziale, w 3 wierszu, że prorokowała. Nic więcej. Miał 2 synów o przedziwnych imionach. Ja nawet tych imion dzisiaj tutaj nie będę wymieniał, ale każde z tych imion mówiło o tym, co ma nadejść w związku z nieposłuszeństwem Izraelitów na ich kraj. Jego życie zakończyło się dramatycznie. My nie mamy tego zapisanego w Biblii, ale w tradycji rabinistycznej jest taka wzmianka, że Izajasz został piłą przepiłowany na pół, kiedy był w pniu cedrowego drzewa. Miało to się stać za czasów Manasesa, odstępczego króla. A więc jego życie miało taki moment, w którym on musiał życiem zapłacić za to, że mówił prawdę, która pochodziła od Boga. Izajasz prorokował przez 50 lat, pół wieku. Dzisiaj zacząłem czytać Księgę Izajasza i mogłem przeczytać kilka imion królów judzkich, za których życia on sprawował służbę prorocką. Pół wieku to szmat czasu. Człowiek może zrobić bardzo wiele dobrego, ale też może bardzo dużo napsuć w swoim życiu. Prorok Izajasz był wybitnym mężem Bożym. On w tamtych czasach nie tylko był jedynym prorokiem. Oprócz niego działał jeszcze prorok Micheasz i prorok Ozeasz. Kto to jest prorok? Moglibyśmy rozmaite definicje tutaj przywoływać. Ja powiem, że to jest człowiek powołany do przekazania wiadomości od Boga. Tak może bardzo prosto i zrozumiale. To jest człowiek, który ma wiadomość od Boga i ma tą wiadomością podzielić się z ludźmi. W Biblii mamy proroków tak zwanych przemawiających i piszących. Przynajmniej teologowie w ten sposób podchodzą do tego zagadnienia. Prorocy przemawiający to tacy jak Eliasz, Elizeusz czy prorokini Hulda, a prorocy piszący to jest tych 16 proroków, których macie księgi w waszej Biblii. To są prorocy piszący. I jednym, który najwięcej z nich, jeśli chodzi o objętość księgi, napisał, to jest Izajasz. Dlatego on zalicza się do tych czterech wielkich proroków. Tak zwykle nazywamy Jeremiasza, tak nazywamy Ezechiela, tak nazywamy Daniela i tak nazywamy Izajasza. Prorocy mieli wspaniałe wizje, mieli często słowo, bardzo dokładne, precyzyjne, pochodzące od Boga i prorokowali o różnych rzeczach. Ale głównym tematem proroctw Starego Testamentu był Mesjasz, który miał przyjść, nasz Pan, Jezus Chrystus. I w Księdze Izajasza mamy dwa takie fragmenty, czy dwie takie części tego proroctwa Izajasza. Jedna część dotyczy tego Mesjasza, który jest pokazany jako Mesjasz cierpiący. To jest 53 rozdział Księgi Izajasza. I mamy również Mesjasza, który sprawuje władzę, który jest królem, który rządzi. I o tym możemy przeczytać w 11 rozdziale proroctwa Izajasza. Tak to trochę dziwnie wygląda, bo można by powiedzieć, że nie chronologicznie, ale prorocy najwidoczniej nie widzieli, czy też może nie wiedzieli, ile minie czasu między przyjściem pierwszym a drugim Mesjasza. Oni wiedzieli o tym, ale często nie potrafili tego precyzyjnie określić, jeśli chodzi o czas. Choć przyjście to w ciele Jezusa Chrystusa jest niezwykle dokładnie opisane, niemal z detalami, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, taki fotograficzny, filmowy sposób. Kiedy przyglądamy się księdze Izajasza, to jest to niezwykła księga w kanonie 66 świętych ksiąg, które znajdują się w Biblii. Ktoś nazwał tą księgę miniaturową Biblią. I rzeczywiście, jeżeli ją dokładnie będziemy śledzić, dokładnie czytać, to odkryjemy, że tam jest układ 66 rozdziałów, a Biblia liczy 66 ksiąg. A więc można by powiedzieć, że każdy rozdział jakby przypisany jest jednej księdze biblijnej. Pierwsze 39 rozdziałów proroctwa Izajasza opisują sąd, a 27 pozostałych ksiąg opisują pocieszenie, dotyczą tematu pocieszenia. I kiedy podzielimy Biblię na dwie części, to mamy Stary Testament, który składa się z 39 ksiąg. I mamy Nowy Testament, który składa się z 27 ksiąg. I taki podział też można zaobserwować właśnie w tym proroctwie Izajaszowym. Stary Testament dotyczy prawa Bożego, a Nowy Testament dotyczy łaski, jaką Bóg obdarzył człowieka. W pierwszej sekcji tej księgi Izajasza mamy 4 nawiązania do Mesjasza, a w drugiej jest on w pełni opisany. W Starym Testamencie nawiązanie do Chrystusa w typach prorockich, ale w Nowym Testamencie jest on prezentowany w pełni, w całej okazałości. I kiedy przyjrzymy się życiu proroka Izajasza o pięknym imieniu, czy Jeszajach, to znaczy Jahwe zbawia, to widzimy, że on został powołany w taki sposób, jak wielu innych wielkich mężów Bożych. Kiedy Bóg ich powoływał, to oni byli zaskoczeni. Oni byli zaszokowani tym, że Bóg chce im powierzyć jakąś ważną misję do spełnienia. I tak było z Mojżeszem, kiedy Bóg objawił się w tym krzaku gorącym. Kiedy powiedział mu: Mojżeszu, zdejmij sandały, bo to miejsce jest święte. Rozmawiasz ze świętym Bogiem, z Bogiem Jahwe, i ten Bóg chce go posłać do Egiptu z ważną misją wyprowadzenia całego narodu z niewoli egipskiej. I Mojżesz co robi? No boi się. Mówi: Boże, to nie dla mnie. Ja się z tym absolutnie nie poradzę. W ogóle ja mam jakiś defekt, jeżeli chodzi o mówienie. Powołał i kogoś innego, ale nie mnie. Ale Bóg nie rezygnuje z człowieka. Choć często człowiek sam rezygnuje z siebie i wyklucza siebie z dzieła Bożego. Ale Pan mówi, nie, nie martw się ty. Twoimi ustami będzie twój brat Aaron. I tak było. Kiedy powoływał Bóg Szawła z Tarsu, to był człowiek, o którym byśmy nie pomyśleli, że on może przynieść Ewangelię narodom. Przecież to był okrutny prześladowca Kościoła. To u jego stóp złożono płaszcz Szczepana, kiedy kamienowano tego wielkiego sługę Bożego. I kiedy Bóg powołuje jego, to Paweł też nie czuje się na siłach. W ogóle stracił wzrok na kilka dni. Musi przyjść Ananiasz tam w Damaszku, położyć ręce na nim, żeby on mógł w ogóle zacząć widzieć, a co dopiero chodzić. Był tak oszołomiony spotkaniem z Jezusem, że spadł z konia i przestał widzieć. Kiedy Jezus mu się przedstawił, nie wymienił swoich imion, ale powiedział, ja jestem ten Jezus, którego ty prześladujesz. I więcej już nie trzeba było nic mówić. Paweł wszystko wiedział. Bracia i siostry, też było z Izajaszem podobnie, kiedy Bóg go powoływał. Mamy piękny tekst, który chciałbym dzisiaj z wami przeczytać. 6 rozdział proroctwa Izajasza, od 5 wiersza. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Kiedy człowiek spotyka Boga, kiedy naprawdę spotyka się z Bogiem, to czuje, jak jest brudny, jak jest zbrukany, jak bardzo potrzebuje oczyszczenia, jak czysty, święty, cudowny jest Bóg. I my nie możemy przebywać brudni przed Jego świętym obliczem, bo Bóg jest święty, bo Bóg jest czysty, bo Bóg jest nieskalany. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I kiedy Izajasz doświadczył obecności chwały Bożej, to padł, to był przerażony, to przeżył niesamowite, duchowe, powiedzielibyśmy katarzis. I co się dzieje z nim dalej? Musi Bóg w jakiś sposób zainterweniować. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Halleluja! Problem Izajasza został rozwiązany nie przez niego, ale to Bóg posłał serafa. Posłał z węgielkiem z samego ołtarza, tam sprzed Bożego tronu, tam, gdzie cały czas jest sprawowana ta służba uwielbienia. I stamtąd wziął coś i przyniósł na ziemię i położył na usta Izajasza. Odrobina świętości z nieba. Odrobina doświadczenia wielkości, potęgi, chwały Boga sprawiła, że Izajasz przeżył ogromną przemianę duchową. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę, kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Bracia i siostry, ileż to Bóg musi się namordować z człowiekiem, żeby człowiek powiedział wreszcie te słowa: oto jestem Twoim sługą, gotowym, żeby zanieść Ewangelię. Oto jestem po to, żeby, Panie, wypełnić wolę Twoją w moim życiu. I czytamy dalej, a on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Czy chcielibyście głosić takie proroctwo, takie posłanie, taką Ewangelię, w której ludzie, którzy mają słuchać, nie będą wcale słyszeć to, co chcecie powiedzieć? Ten tekst mówi, że oni w ogóle nie będą rozumieli, o czym ty mówisz. Będą patrzeć, ale nie poznają, nie zrozumieją. Bracia i siostry, my raczej tak po ludzku podchodzimy do tego wszystkiego, co nam Bóg daje. I tak chcemy, jak to ludzie: no Panie, jak mnie użyjesz, ludzie się zaczną nawracać, zacznie działać Twoja moc, ludzie będą uzdrawiani, dotykani przez Ciebie i nagle zobaczą mnie jako sługę Bożego, to moje serce się rozraduje. No bo pewnie wielu powie: to jest wspaniały Boży sługa, to jest fantastyczny człowiek, który niesie to proroctwo. Ale Bóg, bracia i siostry, kiedy chwałę zbierają ludzie, to Bóg jest ogołacany z własnej chwały. On tego strasznie nie lubi. Dlatego posłał Izajasza do ludzi nie po to, żeby on uzyskał poklask tłumów i żeby ludzie go chwalili i obwołali wielkim prorokiem i nauczycielem w Izraelu. Ale on go posłał po prostu, żeby mówił do ludzi, którzy wcale nie będą nastawieni na słuchanie, na pojmowanie, na rozważanie tych rzeczy, którzy będą niejednokrotnie bardzo obojętni temu wszystkiemu, co on będzie mówił, o czym będzie wieszczył. Bracia i siostry, czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę uczniostwa, gdyby to miało być tak, jak było w życiu Izajasza? Izajasz chodził nagi. Przez jakiś czas mu Bóg tak kazał. I on tak zrobił. I to miało pokazać im, że za jakiś czas, jeśli się nie upamiętają, to pójdą do niewoli. I będą zabrani do Asyrii, najpierw ci z północy, a później do Babilonii ci z południa. I wiecie, jeńcy w tamtych czasach szli zupełnie nago. Byli powiązani powrozami i szli cały taki tłum nagich ludzi gdzieś daleko, gdzie ich przesiedlano, gdzie musieli pędzić życie niewolnika. A niewolnik już nie był człowiekiem. Starożytni Grecy powiadali na niewolników, że to są mówiące maszyny. I tak ich traktowano. Izajasz przemawia głównie do Bożego ludu, ale mówi też do narodów o sądzie i Ewangelii. Tam chyba najwięcej znajdziecie wymienionych różnych krajów, różnych krain spoza Izraela, do których kieruje Izajasz proroctwo. Ja bym powiedział, że to jest również prorok narodów, bo on prorokuje o różnych rzeczach, które będą się działy, czy to w Egipcie, czy to w Moabie, czy w Edomie i tak dalej, czy w dalekiej Etiopii. I mamy taką ciekawą rzecz, o której chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, może poproszę o następny slajd. Tu mamy taką perspektywę widzenia wydarzeń przez proroka Izajasza. Od tej litery A, to jest właśnie to miejsce, z którego patrzy Izajasz. I on dostrzega jakby takie szczyty gór, pagórki, góry, szczyty gór i widzi, to jest jego perspektywa wydarzenia z historii świata. I pierwsze, co on widzi, to widzi te czasy, w których on żył, które odnoszą się do tego czasu, kiedy on prorokuje. Później widzi niewolę babilońską, która ponad 100 lat później nastąpi. Widzi również przyjście Chrystusa, to pierwsze, kiedy Jezus się urodził w Betlejem Judzkim. I widzi to powtórne, kiedy prorokuje o nowej ziemi i o nowym niebie. A więc Izajasz widzi wydarzenia, które mają nastąpić za kilka dni, za kilka lat, za kilkaset lat. I widzi też czasy ostateczne, czasy, kiedy przyjdzie Mesjasz, ale już jako król, nie jako Zbawiciel. I to jest perspektywa proroka Izajasza. A więc mamy tutaj takie cztery profetyczne punkty, kiedy on obserwuje te wydarzenia, które mu są przedstawione. A więc to są czasy, w których on żyje, czasy proroka, to jest czas niewoli babilońskiej, czyli 586 rok przed Chrystusem. Potem widzi przyjście Chrystusa, więc 2000 lat temu, co nastąpiło, i powtórne przyjście, na które oczekujemy. Kiedy przeglądamy tą księgę, kiedy patrzymy na to, co on mówił, to daje się zauważyć w tym prorokowaniu Izajasza takie kluczowe słowo. Tym słowem jest świętość. I w 6 rozdziale, w 3 wierszu jest napisane: i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. To słowa jednego z serafów. Święty Izraelski, ulubiony zwrot Izajasza. Święty Izraelski ponad 20 razy w księdze Izajasza ten zwrot się pojawia. A więc Izajasz mówi o świętości Boga. I obcowanie z tą księgą jest obcowaniem z chwałą Bożą, z obecnością Bożą w twoim życiu. Dlatego dzisiaj mówię o tej księdze w kontekście takiej miniatury biblijnej, bo ona jakby w soczewce skupia wszystkie te ważne tematy, które są opisane w całej Biblii. I taki, myślę, najważniejszy werset, który znajduje się na początku tej księgi Izajasza w 1 rozdziale, w 18 wierszu, mamy napisane: Bóg mówi: chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. W innym tłumaczeniu: chodźcie, rozpatrzmy to razem. I tak dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym właśnie do was powiedzieć. Na tym miejscu. Tak jak kiedyś w starożytności Bóg przez usta Izajasza powiedział do Izraela i do narodów. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. Chodźcie, przyglądnijmy się temu życiu, temu krajowi, temu miastu, temu domowi, temu miejscu, gdzie żyjecie. Chodźcie. Chcę razem z wami popatrzeć na to miejsce. Chcę się przyglądnąć temu miejscu. Ja, święty Bóg, chcę przyjść do ciebie i porozmawiać z tobą o twoim życiu. Bracia i siostry, Bóg jest zainteresowany człowiekiem, ponieważ człowiek jest ukoronowaniem dzieła Bożego. Człowiek jest chwałą, koroną chwały Bożego stworzenia. To człowiekowi zostały powierzone najważniejsze działania, najważniejsze sprawy dotyczące tego, co ma się wydarzyć, co ma się dziać na ziemi. To człowiek miał nazwać wszystkie zwierzęta, to człowiek miał sprawować pieczę nad tym wszystkim, co będzie się działo na ziemi. Ale człowiek sprzeciwił się Bogu. Człowiek popadł w grzech, a grzech oddziela nas od świętego Boga. Dlatego Bóg musiał posłać swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby przelał swoją świętą krew za nasze grzechy, żebyśmy na nowo mogli się podnieść, żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem, żebyśmy mogli w ogóle powiedzieć: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów, pełna jest ziemia i niebo chwały Jego. Niech będzie wywyższony nasz Pan. Oto Bóg chce, abyś poświęcił swoje życie chwaleniu Jego, oddawaniu Mu czci i opowiadaniu o tej wielkiej sprawie innym ludziom. Tak naprawdę to jest nasze zadanie na tej ziemi. Diabeł nas odciąga do wielu różnych innych spraw, którymi człowiek się zajmuje i trudzi się nimi. A Salomon powiada: marność nad marnościami, to wszystko jest marność. W oryginalnym tekście tam naprawdę jest słowo mgła. Ono zostało tak pięknie przetłumaczone, tak poetycko, marność. Ale Salomon mówi: to wszystko jest mgła. Wiecie, mgła jest na chwilę, a potem jej nie ma. I dzisiaj jest ten czas, kiedy Bóg mówi do nas: chodźcie, rozpatrzmy to wszystko razem, co jest napisane w Biblii. Zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć do ciebie. A On chce przemówić przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który jest miłością. Bo Bóg jest miłością. I Bóg tak bardzo kocha ciebie, że poświęcił swojego Syna, abyś ty mógł żyć na wieki. Dlatego nie lekceważ Bożego poselstwa. Nie lekceważ tej wielkiej sprawy. Choć może o niej już często, choć może ci się wydaje, że już za często nawet słyszysz. Ale to jest istota twojego życia. I kiedy zamkną się twoje oczy i kiedy spotkasz się z Bogiem, to tak naprawdę to będzie miało tylko znaczenie. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, sympatyku, zapraszam cię do społeczności z Jezusem Chrystusem.